Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zagłębimy się w historię Teresy Ann Beer, którą podobno porwała wielka stopa. Brzmi to może zabawnie, ale wcale takie zabawne nie jest, ponieważ będziemy mówić o zaginięciu 16-letniej dziewczyny, która pewnego dnia po prostu jakby zapadła się pod ziemię. Teresa Ann Beer urodziła się 16 kwietnia 1971 roku jako trzecia córka Shirley i Davida Beer, którzy mieszkali we Fresno w Kalifornii. Pierwsza córka pary, Yolanda, urodziła się, gdy Shirley była jeszcze nastolatką, a David stacjonował akurat w Wietnamie. Dziewczyna zdecydowanie nie była gotowa na właściwie samotne macierzyństwo w tak młodym wieku, więc Yolanda zamieszkała ze swoją babcią. Jak się później okazało, Shirley nie była zainteresowana macierzyństwem nie tylko ze względu na młody wiek, czy też ze względu na brak pomocy ze strony partnera, ale nie uprzedzajmy faktów. Po powrocie Davida z Wietnamu, Yolanda przez chwilę chyba zamieszkała ze swoimi rodzicami, ale później wróciła pod opiekę swojej babci. Jakiś czas później na świecie pojawiły się jednak Vicky i Teresa. Rodzice nie zapewnili im jednak takiej opieki i miłości, na jakie zasługiwały. Kiedy Teresa miała około 3 lat, doznała poważnych obrażeń i trafiła do szpitala. Nie był to jednak zwyczajny wypadek. Shirley owinęła nogę Teresy wokół listewek łóżeczka, aż ta w końcu się złamała. Podczas pobytu w szpitalu wyszło również na jaw, że dziewczynka na skutek pobicia ma złamanych kilka żeber. W tym momencie wkroczyła oczywiście opieka społeczna i zabrała Teresę i jej siostry. Zbiegło się to w czasie z rozstaniem Shirley i Davida. Teresa i Vicky zamieszkały razem u Sylvie Pierce, przyjaciółki ich rodziców z kościoła. Kilka lat później David zdecydował, że jednak chciałby zająć się własnymi dziećmi. W tamtym momencie był już rozwiedziony z Shirley i ponownie ożenił się z Margie Richmond. Margie była wcześniej żoną przyrodniego brata Shirley, Johna Richmonda, i mieli razem dwie córki, które mieszkały z nią i Davidem. Wiem, skomplikowane. W każdym razie ojcu przyznano opiekę nad Teresą, nie wiem niestety co z pozostałymi córkami. Szybko okazało się jednak, że Margie była macochą jak z baśni dla dzieci. Chociaż właściwie nie, bo znęcała się nie tylko nad Teresą, ale również nad własnymi córkami. Margie je głodziła. Co więcej, sama jadła na ich oczach, podczas gdy im odmawiała jedzenia. Teresa w końcu wróciła do Fresno, do domu swojej prawie 80-letniej prababci. Nie mieszkała tam jednak długo, ponieważ niedługo później opiekę nad nią przyznano jej wujkowi, 42-letniemu Johnemu Richmondowi, na którego mówiono ślepy Johnny. Mężczyzna opowiadał różne wersje na temat tego, jak stracił wzrok. Niektórym opowiadał na przykład, że strzelił sobie w twarz, gdy grał w rosyjską ruletkę, a innym, że strzelił do siebie, gdy odeszła od niego dziewczyna. Niektórzy podejrzewali nawet, że wcale nie jest tak do końca niewidomy, ale udaje, żeby wzbudzić współczucie. John mieszkał z dwoma synami i żoną, która pracowała jako tancerka w klubie ze striptisem. Pomieszkiwała z nimi również 17-letnia dziewczyna mężczyzny. Nie mam pojęcia, jak wyglądały ich relacje. Czy ta nastolatka przychodziła do ich domu i nocowała w nim, gdy żona Johna była w pracy, czy też kobieta wiedziała o niej i akceptowała tę dziwną sytuację. W każdym razie to właśnie w takim domu umieszczono nastoletnią już wtedy Teresę. Jednak nie to było najgorsze. Wydaje się, że ślepy Johnny sprowadził ją do swojego domu w dużej mierze po to, aby zajmowała się jego synami. Dziewczyna często opuszczała nawet lekcje, aby się nimi opiekować. John wykorzystywał ją też seksualnie i pozwalał na to również swoim przyjaciołom. Nawet nie mogę opisać obrzydzenia, które czuję, gdy o tym opowiadam. Nic dziwnego, że Teresa była skryta, większość czasu spędzała w swoim pokoju i była po prostu bardzo nieszczęśliwa. Nauczyciele z kolei uważali ją za dość wolno uczącą się i niedojrzałą. Chcieli umieścić ją nawet w klasie specjalnej. Nie jestem jednak pewna, czy w tej opinii uwzględniono często nieobecności dziewczyny w szkole, a co za tym idzie zaległości w nauce. Inna sprawa, że pewnie ciężko jej było skupić się na lekcjach, gdy w domu przeżywała prawdziwy koszmar. W 1987 roku Teresa miała już 16 lat. W tamtym czasie prawie ukończyła pierwszy rok szkoły średniej i była o rok lub nawet więcej starsza od większości swoich kolegów z klasy. 1 czerwca 1987 roku Teresa powiedziała swoim przyjaciółkom, Peggy i Janice, że jedzie w góry z mężczyzną, którego niedawno poznała i nie będzie jej tego dnia w szkole. Mężczyzna obiecał jej, że pokaże jej wielką stopę, którą widywał już podobno wielokrotnie. Wiem, jak to brzmi. Pamiętajmy jednak, że Teresa miała tylko 16 lat i właściwie całe jej życie było koszmarem. Pewnie ten jeden raz chciała, aby spotkała ją coś fajnego i chciała po prostu zobaczyć na własne oczy wielką stopę. Mężczyzną, który obiecał ją zebrać na wycieczkę, był 43-letni Russell Shelton Welch, na którego mówiono po prostu Skip. Skip był malarzem pokojowym, który utrzymywał się głównie z rent inwalidzkich. Mężczyzna był uzależniony od metamfetaminy, a jego żona Shannon nawet zmarła w wyniku przedawkowania narkotyków. Skip miał prawdziwą obsesję na punkcie wielkiej stopy i twierdził, że widział ją wiele razy. Uważał również, że ma dowody na jej istnienie i że wykonał jej kilka zdjęć, które pokazał nawet profesorowi, który w swoich publikacjach wspominał o tym tajemniczym stworze. Profesor na fotografiach widział jednak jedynie jakieś cienie na krzakach, drzewach i górach. Skip upierał się jednak, że widać na nich wielką stopę i następnego dnia przyniósł nawet torbę z kośćmi, które miały być jego zdaniem szczątkami wielkiej stopy, ale były jedynie kośćmi jakiegoś zwierzęcia domowego, najprawdopodobniej kota. Czy Skip był więc dobrym towarzyszem dla 16-letniej Teresy? Zdecydowanie nie. I każdy rodzic zabroniłby jej jakichkolwiek kontaktów z ponad 2 razy starszym od niej mężczyzną. Ale dziewczyna nie miała rodziców, którzy mogliby jej tego zabronić. Rankiem 1 czerwca 1987 roku Skip przyjechał do domu ślepego Johniego i zauważył, że Teresa przygotowuje się do wyjścia do szkoły. Zaproponował, że ją podwiezie. To było oczywiście oszustwo, ponieważ Teresa planowała już spędzić dzień w górach ze Skipem. Co ciekawe, to nie było tak, że Skip był dobrym przyjacielem rodziny, którego znali od lat. John poznał go zaledwie tydzień wcześniej. Później tego samego ranka ślepy Johnny odebrał telefon ze szkoły z pytaniem, dlaczego Teresa nie jest na lekcjach. Nie wiem, czy mężczyzna zdziwił się tą informacją, ale powiedział, że dziewczyna nie poszła do szkoły z powodu choroby. Następnie cały dzień miał podobno spędzić na jej poszukiwaniu, rozmawiając z różnymi jej znajomymi. Nikt z nich nie wiedział, gdzie ona jest, ale wiele osób ostrzegało go, że Skip zdecydowanie nie jest człowiekiem, który powinien spędzać czas z nastolatką. Tego wieczoru, około 21:30, ślepy Johnny zgłosił zaginięcie Teresy. Od momentu, gdy zadzwonili do niego ze szkoły, minęło więc pewnie już jakieś 12 godzin. Policja we Fresno rozmawiała z przyjaciółmi i rodziną Skipa, aby dowiedzieć się, co stało się z Teresą. Córka mężczyzny powiedziała, że 1 czerwca widziała się z ojcem i młodą dziewczyną, której opis pasował do Teresy. Później mieli udać się na kemping. Dowiedzieli się również, jakim samochodem najprawdopodobniej się poruszają, ponieważ Skip wymienił się z kimś autami wkrótce przed wyjazdem. Policjanci rozmawiali również z 17-letnią Michelle Ryan, koleżanką córki Skipa, którą ten poprzedniego lata również zabrał na wycieczkę w góry. Córka Skipa odradzała jej ten wyjazd, ponieważ wiedziała, że jej ojciec miał zwyczaj zabierać młode dziewczyny w góry i częstować je narkotykami, aby nakłonić je do seksu. Michelle była na tyle mądra, że zabrała ze sobą 2 przyjaciół płci męskiej, obu około 30. Dziewczyna uważała jednak, że tamtej nocy podano jej narkotyki. Krzyczała, że ktoś ją zabije i prawie spadła z klifu, ale uratował ją jeden z przyjaciół. 5 czerwca 1987 roku policjant zauważył brązowego Chevroleta Monte Carlo z 1976, należącego do Skipa przy parkingu dla przyczep kempingowych w pobliżu North Fork, miasta u podnóża góry. Skip zszedł z góry, aby odwiedzić przyjaciółkę Dorothy Davis. podobno był zrozpaczony i opowiedział jej o młodej dziewczynie, która została porwana przez grupę satanistyczną i przetrzymywana jest teraz w górach Sierra Nevada. Dorothy powiedziała, że wyraźnie był pod wpływem narkotyków i założyła, że po prostu ma urojenia. Kilka dni po zgłoszeniu zaginięcia Teresy, ślepy Johnny odebrał telefon z pogróżkami od jakiejś młodej kobiety. Powiedziała mu, że Skip już pakuje pistolet i chciała, aby zadzwoniła do niego i mu powiedziała: jeśli nadal będziesz sprawiał problemy, będziesz miał jeszcze więcej problemów. Nawet twoje dzieci mogą ucierpieć. I powiedz policji, że Skip zawiózł Teresę do szkoły, podwiózł ją, a Teresę odebrała jakaś nieznana blondynka. Ostatecznie policji udało się znaleźć Skipa w domu jego matki w Sunnyside we Fresno. Został aresztowany za wcześniejsze wykroczenie związane z jazdą pod wpływem alkoholu i doprowadzony na przesłuchanie. Podczas rozmowy z policją bardzo poważnie mówił o wielkiej stopie i twierdził, że w górach, w podziemnych jaskiniach żyje ich bardzo duża ilość i że komunikował się z nimi kilka razy. W górach miała też mieszkać super inteligentna rasa ludzi, z którymi udało mu się nawiązać relacje. Zapytany o Teresę początkowo twierdził, że tamtego ranka po prostu podwiózł ją do szkoły, ale policjanci wiedzieli, że to nieprawda, więc później powiedział, że 1 czerwca zabrał ją z domu i zamiast na lekcje pojechali w góry Sierra Nevada, około 40 km na północ od jeziora Bass. Mieli tam szukać wielkiej stopy. O samej dziewczynie nie mówił po imieniu, ale nazywał ją Sam, ponieważ podobno tak bardzo przypominała mu bezdomną dziewczynę z jakiegoś filmu, która nosiła to imię. W każdym razie twierdził, że rzeczywiście pojechali na biwak i że Teresa uciekła do lasu z inną młodą kobietą, ale później zmienił jednak swoją wersję i powiedział, że odeszła z grupą jakichś innych ludzi. Później twierdził, że jak ją nazywał Sam, była nadmiernie podekscytowana po tym, jak kilka razy tego dnia zobaczyli wielką stopę, co doprowadziło do tego, że uciekła, aby ponownie odnaleźć stworzenie, a on nie był w stanie jej znaleźć. Ostatecznie jednak stwierdził, że to wielka stopa zabrała Teresę. W pewnym momencie podczas przesłuchania zupełnie niespodziewanie powiedział, że jeśli przypadkiem znajdą Teresę, nie będzie żadnych śladów wykorzystywania seksualnego. Twierdził, że chociaż Teresa była gotowa odbyć z nim stosunek seksualny, nigdy nie zrobiłby tego z młodą dziewczyną, ponieważ jak to ujął, nie leżało to w jego naturze. Zgodził się zabrać władzę na miejsce, w którym biwakowali. Był tam wypalony obszar o powierzchni 1 na 2,5 metra. Nie było jednak żadnych dowodów na to, że cokolwiek się tam wydarzyło. Żadnych rozdartych ubrań, odcisków palców czy krwi. Mimo, że w pewnym momencie Skip krzyknął nawet, że właśnie widział w pobliskich krzakach Teresę i blond dziewczynę. Znaleziono natomiast torebkę Teresy, białawy stanik, t-shirt i aparat fotograficzny Polaroida z kilkoma wykonanymi zdjęciami, które pokazywały samą dziewczynę i Skipa grającego na gitarze. W tle widać było różne koce rozwieszone po obozowisku. Śledczy zauważyli jednak coś zaskakującego. Na jednej z fotografii widać było szczyt góry, którego nie było widać w miejscu, do którego przyprowadził ich mężczyzna. Nie był to ten sam obóz, w którym wykonano zdjęcia. Chociaż wydawało się, że Skip dołożył wszelkich starań, aby dokładnie go odwzorować. Wszystkie rzeczy poukładał w ten sam sposób, co na zdjęciach. Skontaktowano się z kimś, kto bardzo dobrze zna ten obszar i był w stanie powiedzieć, szczyt jakiej góry widać na zdjęciu. Prawdziwy kemping znajdował się jakieś 30 km dalej, w pobliżu obszaru zwanego Kanionem Duchów. Brzmi naprawdę przerażająco, ale z tego co wiem, nie jest to żadna oficjalna nazwa. Może mieszkańcy tak mówią o tym miejscu. Korzystając z helikoptera udało się znaleźć niebieską koszulę Skipa, w której w kieszeni znajdowała się metamfetamina. Co ciekawe, gdy powiedziano o tym Skipowi, ten stwierdził, że nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ każdy wie, że ciągle przychodzi w góry i zażywa tam narkotyki, które pomagają mu na jego dolegliwości zdrowotne. Poprosił śledczych nawet o zwrot metamfetaminy, którą znaleźli w kieszeni jego koszuli. W pobliżu tego prawdziwego obozowiska próbowano znaleźć trop dziewczyny za pomocą psów tropiących, które nawet w pewnym momencie wykryły zapach Teresy, ale ostatecznie trop szybko się urwał. Nie znaleziono również żadnych innych dowodów. Mężczyzna został aresztowany i oskarżony o, jak to wtedy nazywano, kradzież dziecka. przestępstwo podobne do porwania, ale nie wiem, czym tak dokładnie różniące się od niego. A także oskarżono go o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Rozprawa miała odbyć się już we wrześniu 1987 roku, ale 3 dni przed wyznaczonym terminem mężczyzna został oczyszczony z zarzutów i wypuszczony z aresztu, ponieważ władze uznały, że nie mają wystarczających dowodów, aby na tym etapie wydać wyrok skazujący. Gdyby rozprawa się odbyła i zostałby uniewinniony, a później znaleziono by ciało Terisy, to nie mógłby ponownie zostać sądzony. Nikt nie może być sądzony 2 razy pod tym samym zarzutem. Z tym, że widzę tutaj 2 problemy. Po pierwsze, Skip miał stanąć przed sądem za kradzież dziecka, a nie morderstwo, więc mówimy tutaj o innym zarzucie. A po drugie, nikt nie szukał ciała Terisy, więc ewentualnie kiedyś ktoś mógłby je przypadkiem znaleźć. Warto również zaznaczyć, że Skipowi zaproponowano niewiarygodnie niski wyrok, jeśli przyzna się i pokaże policji, gdzie leży ciało Terisy, ale odmówił. Trzymał się cały czas swojej historii o wielkiej stopie. Cóż, jak widać, taka niedorzeczna taktyka popłaciła, ponieważ jeżeli nawet zabił dziewczynę lub chociaż wiedział, co tak naprawdę się z nią stało, to nigdy nie trafił do więzienia. W następnych latach odnotowano kilka przypadków obserwacji Terisy w różnych stanach USA oraz Kanadzie. Jednak żadna z tych obserwacji nie została nigdy potwierdzona i nie jest pewne, czy Terisa została rzeczywiście zauważona przez kogoś, czy po prostu widziano podobną do niej dziewczynę. Istnieje kilka teorii na temat tego, co stało się z Terisą i wszystkie zakładają niestety, że nie żyje. Trudno zakładać, że po prostu uciekła od Skipa w środku lasu i zaczęła gdzieś całkiem nowe życie, a przez ponad 30 lat nie natrafiono na żaden jej ślad. W każdym razie pierwsza teoria zakłada, że to rzeczywiście wielka stopa ją porwała. Oczywiście musimy tutaj założyć, że wielka stopa naprawdę istnieje. W każdym razie, gdyby nawet istniała, to policjanci przeszukali obszar, w którym według Skipa miało miejsce porwanie i nie znaleźli żadnych dowodów sugerujących, że była tam Terisa czy też wielka stopa. Niemniej zwolennicy tej teorii podkreślają, że w ciągu ostatniego stulecia na tym obszarze doszło do innych zniknięć, za które według nich odpowiedzialna była właśnie wielka stopa. W 1934 roku w pobliżu szczytu Shutai Peak zaginął 10-letni syn leśniczego Richard McPherson. Chłopiec łowił ryby ze swoimi kuzynami. Jego ciało znaleziono kilka dni później, częściowo rozebrane, prawdopodobnie z powodu hipotermii. W kwietniu 2005 roku, po biwakowaniu w pobliżu szczytu Shutai Peak, zaginął 86-letni Doug Pierce, emerytowany inżynier nuklearny. Mimo wieku, według znajomych był w dobrej kondycji, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Później znaleziono jego samochód, ale nigdy więcej nie widziano samego Daga, ani nie znaleziono po nim żadnych śladów. W 2008 roku, po trekkingu w górach Sierra Nevada, w pobliżu tego samego szczytu, zaginął 67-letni fotograf James Arthur. Mężczyzna był emerytowanym wojskowym z rozległymi umiejętnościami przetrwania i był w doskonałej formie. Choć odnaleziono jego auto, jego samego nigdy nie odnaleziono. Zaginięcia w lasach i na terenach leśnych w Stanach Zjednoczonych nie są rzadkością. Pewnie każdy widz Jaśmin z kanału Stanowo bardzo dobrze wie, że w parkach narodowych USA zaginęło już mnóstwo osób, które jakby po prostu zapadły się pod ziemię. Pamiętajmy jednak, że mówimy tutaj o ogromnych obszarach, których nie sposób przeszukać. Obszarach, na których mieszkają dzikie zwierzęta i które są pełne jaskiń, dziur i innych zakamarków. W każdym razie rozumiem, że łatwiej w przypadku zaginięć, w których nigdy nie odnaleziono osoby czy jej ciała, zrzucić winę na coś pozornie namacalnego, na coś takiego jak wielka stopa. Oczywiście najbardziej popularną teorią jest jednak ta, która mówi, że to Skip zabił Terisę. Mężczyzna był narkomanem, który już wcześniej zabierał młode dziewczyny w góry, aby je tam wykorzystywać. Może to on zabił Terisę, może nawet tego nie planował i był to wypadek. Mężczyzna tak wiele razy zmieniał swoją wersję na temat tego, co stało się z dziewczyną, że jasnym było, że kłamie. No chyba, że przyjmiemy, że wielka stopa tak naprawdę porwała Terisę i nie chciał o tym powiedzieć policjantom, ponieważ wiedział, że mu nie uwierzą. W każdym razie zadał sobie dużo trudu, aby odtworzyć ich obozowisko na obszarze oddalonym o 30 km. Miał więc dość czasu, aby bardzo dobrze ukryć ciało dziewczyny. Pamiętajmy też, że bardzo dobrze znał ten teren. Na pewno o wiele lepiej niż przypadkowi policjanci, którzy dokonywali przeszukania. Jego stwierdzenie, że wielka stopa porwała Therese, jest niedorzeczne, ale okazało się być bardzo skuteczne. Nigdy nie stanął przed sądem i do końca życia był wolnym człowiekiem. Zmarł w 1998 roku na chorobę wieńcową. Warto również zastanowić się nad ewentualnym udziałem opiekuna dziewczyny, czyli ślepego Johniego, w tym zaginięciu. Mężczyzna pozwolił, aby Therese została odwieziona tamtego ranka do szkoły przez 43-letniego narkomana, którego ledwo znał. Gdy ze szkoły zadzwoniono z informacją, że nie ma jej na lekcjach, powiedział, że jest w domu chora, kupując w ten sposób czas Skipowi, zanim policja zacznie ich szukać. Nie wydaje mi się znowu tak bardzo nieprawdopodobne, aby John sprzedał Skipowi dziewczynę, że wcześniej umówił się z nim, że zawiezie ją w góry, aby móc ją tam wykorzystać. Już wcześniej pozwalał przecież na to swoim przyjaciołom. Co też znaczące, gdy później po dłuższym czasie dziennikarz zapytał Johna, jak myśli, co stało się z Therese'ą, to nie odpowiedział tak, jak moglibyśmy się tego spodziewać, w stylu, mam nadzieję, że nic jej nie jest i może gdzieś szczęśliwie żyje. Powiedział, że teraz jest już pewnie martwa, albo sprzedano ją jako niewolnicę seksualną. Dość brutalne stwierdzenie. W każdym razie nie ma żadnych dowodów na to, że ślepy Johnny miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Therese'y, czy też miał jakąś wiedzę na ten temat. To tylko takie moje rozważania. Inna teoria mówi o tym, że Therese'a została zabita przez tak zwanych Speed Freak Killers, czyli dwóch mężczyzn, Lorena Herzog i Wesleya Chermantin, którzy w latach 80. i 90. zabili wiele osób w Kalifornii. Uważa się, że mogli zamordować łącznie aż do 72 osób, będąc głównie pod wpływem metamfetaminy. Stąd wzięła się ich nazwa – Speed Freak Killers, co można chyba przetłumaczyć jako dziwaczni zabójcy na speedzie. Po polsku nie brzmi to najlepiej. W każdym razie niektórzy uważają, że być może Therese była ich kolejną ofiarą. Działali na tym samym obszarze, w którym zaginęła i jako swoje ofiary obrali głównie inne młode dziewczyny. W pewnym momencie po aresztowaniu Wesley ujawnił miejsce, w którym pochował wiele swoich ofiar. Zbadano mnóstwo znalezionych tam kości i wysłano je do badań DNA, ale żadna z nich nie pasowała do Therese'y. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie kości zostały dopasowane do konkretnej osoby. Wydaje się jednak, że jeżeli to Speed Freak Killers zabili Therese'ę, to Skip powiedziałby policji, że została zabrana przez dwóch mężczyzn, albo że chociaż widział ich w pobliżu. Wydaje się też, że gdyby to oni zabili Therese'ę, to nie darowaliby też życia mężczyźnie. W końcu był naocznym świadkiem, który mógłby opowiedzieć o wszystkim policji. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. To, co najbardziej mnie przygnębia w tej sprawie, to fakt, że Therese'a przez całe swoje 16-letnie życie stale była krzywdzona przez dorosłych, którzy mieli się nią zajmować. Chyba jedynie jej pobyt u prababci można uznać za szczęśliwy epizod w jej życiu. Nigdy nie miała szansy dorosnąć i zasmakować życia. Gdy raz chciała zrobić coś fajnego i zobaczyć wielką stopę, to doprowadziło to do jej zaginięcia i prawdopodobnej śmierci. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.